So we come to the church in Thyatira, and if the last message.
Przechodzimy do kościoła w Thyatirze. Jeżeli ostatnie poselstwo wygłoszone przez Berta Marka było negatywne, to to będzie dużo gorsze. W rezultacie czuję ogromne wyzwanie, nie tylko przez tą samą negatywność tego kościoła.
Thyatira prefigures the Roman Church, the Roman Catholic Church. But the other deeper challenge for me.
Ten kościół przedstawia jako obrazuje kościół rzymskokatolicki, ale jeszcze głębsze wyzwanie dla mnie, w jaki sposób zastosować to wobec nas. Myślę, że zgodzimy się, że nie chodzi nam o to, żeby mieć kolejny wykład na temat Księgi Objawienia drugiego i trzeciego rozdziału. Mamy nadzieję, jesteśmy tu po to, mam nadzieję, żeby usłyszeć świeże przemawianie Pana, które zastosujemy wobec nas osobiście i zbiorowo wobec Kościoła, a także zbiorowo wobec Pańskiego odzyskiwania, jakby nie było w ogóle tego. Nie zapomnijmy, bracia, że na początku każdego z tych listów Pan po objawieniu i tego, kim jest, zgodnie z sytuacją w danym kościele, odbiorcami jego przemawiania byli posłańcy. Kierował przemawianie do posłańca Kościoła. I oczywiście pod koniec każdego listu mówił, że ten, kto ma uszy, niech słucha, co Duch mówi do Kościołów. W ten sposób, mając na myśli to, że coś jest dla wszystkich wierzących, dla wszystkich członków Kościoła, ale myślę, że jest szczególny powód, dla którego Pan po pierwsze przekazywał te słowa do posłańców, do posłańca Kościoła. Kto? Kim są posłańcy dzisiaj? Oczywiście nikt z nas nie powie, że oto jestem posłańcem, ale jeżeli chodzi o zasadę, bracia, wszyscy jesteśmy tutaj niosąc pewną odpowiedzialność w życiu Kościoła, w którym jesteśmy, czy też w jakimś dystrykcie, czy w jakimś regionie na ziemi. W pewnym sensie jesteśmy, jeżeli chodzi o zasadę, tymi posłańcami. Pytanie jest, jeżeli nie jesteśmy, to kim jesteśmy? Jesteśmy tutaj na szkoleniu, bracia, i Pan mówi do nas, nie jedynie do kościołów. Więc sposób, w jaki Pan mówi, to przez nas do kościołów. Mówi przez nas do kościołów, gdziekolwiek one są. I to jest bardzo, bardzo poważna sprawa. To jest bardzo ważka rzecz. Więc mam nadzieję, że gdy będziemy kontynuować to szkolenie, naprawdę zwrócimy uwagę na wewnętrzne przemawianie Ducha. Jestem jednym z was, siedzących tutaj, słuchających do tych czterech ostatnich spotkań, czuję, że coś, że jest to szczególne słowo od Pana. Mógłbym powiedzieć, że oczywiście słyszałem już o tym mówiliśmy, ale czuję, że coś Pan próbuje przekazać nam w taki głębszy sposób temu gronu braci. I chciałbym też powiedzieć, że jeżeli tak rzeczywiście jest, musimy uczynić co tylko można, żeby przekazać to słowo dalej. Wiecie, w Stanach Zjednoczonych mamy w odzyskiwaniu mamy dwa takie szkolenia dla braci, dla starszych i braci niosących odpowiedzialność. Jedno z tych szkoleń na wiosnę odbywa się w Anaheim i łatwiej jest nam się pojawić na tym szkoleniu dla wielu z nas, ale to jesienne spotkanie czasami nie jest tak łatwo na nie dojechać. Zwykle odbywa się jesienią, odbywa się w różnych krajach. I może się też tak okazać, że w wielu kościołach nawet święte słowo na poranne ożywienie z tego szkolenia może nawet nie dotrzeć do kościołów, więc jest to jest, na nas spoczywa wielka odpowiedzialność, bracia, żebyśmy to rozważyli i przynieśli to Słowo Świętym. I nie na zasadzie przekazywania tego, co było w konspektach. Przynieśmy to żywe Słowo Święte. Tak jak przyjęliśmy je, jak Pan nas w nim poruszał, musimy przynieść to Słowo Kościołom, brać, do braci. Więc tylko tyle powiem na ten temat. Teraz przechodzimy do kościoła w Tyjatyrze. Najgorszego kościoła. Nie można już upaść niżej. Tak naprawdę po tym kościele zaczyna się odzyskiwanie Pana. Odzyskiwanie kościoła. Czym jest kościół w Tyjatyrze? Czym jest Tyjatyra? Jak powiedział wcześniej Mark, to kontynuacja Pergamu. To kontynuacja światowego kościoła w Pergamie, gdzie były nauki Balaama, nauki Nikolaitów, cały ten system klerykalny, wszystko to, o czym mówiliśmy. Ale powiedziałbym, że to nie jest jedynie kontynuacja Pergamu. To jest zwieńczenie tego, co zaczęło się w Pergamie. Podobnie do wielu upadków, które widzimy na początku Księgi Rodzaju. To nie było tak, że nagle ktoś wypadł z balkonu i tyle było. Nie, te upadki następowały jeden po drugim. Wieża Babel, Nimrod i tak dalej, i tak dalej. Więc dziś w tych kościołach podobnie Tyjatyra to zwieńczenie tego upadku, które rozpoczęło się od czasów Kościoła Apostolskiego. Następnie w Efezie, w Smyrnie. I na pewno widzimy ten upadek w Pergamie. Tak więc Kościół katolicki, Kościół rzymskokatolicki w istocie jest kontynuacją tych wszystkich nauk w Pergamie i dziedziczy wszystko to, co heretyckie, bałwochwalcze, co wiąże się z nierządem, które było tam, było, co było tam obecne. Wszystko to, co wiąże się z hierarchią w Pergamie. To wszystko uzyskuje zwieńczenie w najgorszy możliwy sposób. Tym właśnie jest Tyjatyra. Pergam to kościół związany, połączony ze światem. Więc używając metafory, Jest to żona, która miała męża. Oczywiście Pergam, będąc kościołem Pana, jej mężem był, mógł być wyłącznie Chrystus albo Bóg. Co się stało w Pergamie, to to, że ta żona utraciła z powodu niewierności, utraciła swoją wierność, swoją taką, takie oddanie i popełniła cudzołóstwo. Cudzołóstwo z innym mężczyzną, z inną osobą. I w ten sposób i tym mężczyzną był świat i wszystko to, co w świecie. Nie jedynie świat materialny, świat przyjemności, ale świat grzechu i świat religii. Pamiętacie, świat składa się ze wszystkich tych trzech rzeczy. Już dawno, wcześniej obrazował to Egipt. Było to obrazowane przez Sodomę i Gomorę. A następnie przez Babilon. Więc mamy te trzy rodzaje świata zebrane razem, które tworzą jeden szatański kosmos. I kobieta ta, ten kościół, był niewierny, przyłączył się do tego właśnie męża. Oto Pergam. Ale powiem wam teraz, czym jest Tyjatyra. Tyjatyra to w istocie nie jest przypadkiem typowego cudzołóstwa. Tyjatyra to kobieta, która już nie ma męża. Odrzuciła w pełni swojego męża. To nie jedynie niewierna żona. To jest dziwka, to jest prostytutka. To nierządnica. To wszystko to która uprawia nierząd dla zysku. To jest prostytucja, żeby uzyskać korzyść ze względu na... To jest sposób życia, zarabiania pieniędzy. Kościół rzymskokatolicki nawet nie ma męża. Jak zobaczymy, ta sama kobieta, Jezabel, w rozdziale drugim Księgi Objawienia, to kobieta w 17 rozdziale Księgi Objawienia. Kobieta, która siedzi, dosiada bestii. Tu nie ma męża. Ona uprawia nierząd z królami ziemi. I przynajmniej przez jakiś czas z tą bestią, która jest znakiem Antychrysta. Ostatecznie ta bestia zwraca się przeciwko niej i niszczy ją. Ale chcę uczynić tą bardzo nieprzyjemną metaforę. Chcę pokazać tę bardzo nieprzyjemną metaforę, żeby też uświadomić wam, że stan, w jakim znajduje się ten kościół, jest on niegodziwy do cna. Nawet Bóg nawet nie chce mieć żadnego związku z nią. To jest kościół odstępczy. Wiecie, co to znaczy? To odstąpienie od fundamentalnej prawdy, fundamentalnej jary. I jest to obiektywna prawda, boska prawda, w którą my, chrześcijanie, wierzymy, wyznajemy. W oparciu o boskie objawienie w Słowie Bożym. Czym jest Kościół rzymskokatolicki? To Kościół odstępczy. Kościół, który całkowicie wyrzekł się wiary. Porzucili prawdę. Mówią oczywiście wciąż o Biblii, mówią to i tamto, ale to jest całkowite pomieszanie. Zupełna mieszanka i zamęt. Pomieszanie tego, co boskie i pogańskie. W rzeczywistości Kościół ten wyrzeka się prawdy. Przy okazji, bracia, chciałbym powiedzieć, że nie ma tam nawet 50% zgody z prawdą. Jeżeli coś jest prawdą, prawda wymaga 100% podążania za nią. Więc jest to w pełni mieszanka. Opuścili prawdę. Zostawili Słowo Boże. A ustanowiono, Kościół ten sam ustalił siebie jako władzę, jako rzecznika Boga, w cudzysłowie. To jest obrzydliwe. To najgorsza rzecz, która mogła się wydarzyć w oczach Boga. Przejdźmy teraz do planu tego poselstwa. Kościół w Tyjatyrze. To słowo Tyjatyra z pomocą przychodzi tu nam język grecki, oznacza ofiara z perfum. Wszystko to, co widzimy w Kościele rzymskokatolickim, to perfumy, ten dym, te ofiary, niekończące się. Wciąż pamiętam, gdy pierwszy raz wszedłem do prawdziwej katedry katolickiej w Mediolanie we Włoszech. Byłem turystą. Będąc architektem, uczyłem się oczywiście o architekturze religijnej. Wszedłem tam do środka i gdy tylko wszedłem, po lewo, po prawo były takie miejsca, gdzie paliły się świeczki, ten pach, perfum, tych. Wszędzie unosił się dym. Czułem zapach demonów. Pozwólcie, że powiem, w 2 sekundy uciekłem stamtąd. Tyjatyra to coś demonicznego. To na tym drzewie mieszkają wszystkie te ptaki. Są tam niegodziwe duchy, demony. Jak zobaczymy później, to nie jest nawet miejsce, gdzie szatan mieszka. Tyjatyra stała się ucieleśnieniem szatana. To szatan odziany jako Kościół. Wygląda jak Kościół, ale tak naprawdę jest to szatan, jest to diabeł. Wszystkie te niekończące się msze, liturgia, Eucharystia, wszystko to składa się na nazwę Tyjatyra. Punkt pierwszy. Kościół w Tyjatyrze, będący znakiem, zapowiada Kościół rzymskokatolicki, który jako odstępczy Kościół całkowicie się uformował od momentu ustanowienia powszechnego systemu papieskiego w drugiej połowie VI wieku. Ci, którzy studiują, badają historię Kościoła, zdają sobie sprawę, że Kościół w Rzymie nie pojawił się tak znikąd. Pod koniec VI wieku ewoluował wcześniej przez kilka stuleci. Wcześniej przeszedł przez ten etap Pergamu. Kościół już poślubił świat. już nauczał tego, co Balaam. Słyszeliśmy o tym. I byli obecni Nikolaici, budowali swoją hierarchię i negowali funkcję, organiczną funkcję wierzących. I wszystko to zostało zebrane razem. W tym czasie byli już biskupi poprzez naukę Ignacego, którzy doglądali dystryktów Kościoła, a z nich pojawili się arcybiskupi. W tym czasie, to się pojawiło troszkę później, spośród wszystkich biskupów wyłaniał się jeden biskup Rzymu w Rzymie i ten biskup stał się najważniejszy ze wszystkich. I ten biskup twierdził, że był samym następcą Piotra. Był pierwszym papieżem Kościoła chrześcijańskiego. Było mówione, że Piotr był takim pierwszym. Więc papież był następcą Piotra. Miał być niby. Więc możemy powiedzieć z punktu widzenia historycznego, że Tyjatyra to dopełnienie Pergamu. Sardes nie ukończyło swojego dzieła, ale Tyjatyra bez wątpienia dokończyła. Drugi punkt rzymski. Kościół w Tyjatyrze toleruje kobietę Jezabel. Nie będę tutaj czytał tych wersetów. Przeczytacie je później sobie. Mam coś przeciwko tobie, że tolerujesz, pozwalasz niewieście Jezabel. Coś, czego Bóg nie toleruje, stało się, człowiek zaczął tolerować w Kościele. Pozwalać. I to jest upadek, to kolejna definicja upadku. Pozwalać na to, co jest nieuznawane przez Boga. Ta Jezabel, to pochodzi z historii z Księgi Królewskiej. Przeczytajmy o tej kobiecie. Tej niegodziwej kobiecie, która nazywa się prorokinią. Ona nie jest prawdziwą prorokinią. Lepiej nazwać ją taką osobą bałwochwalczą. Jezabel, pogańska żona Achaba, jest typem odstępnego kościoła. Kościół rzymskokatolicki stał się taki sam jak ta kobieta, ponieważ niósł wiele pogańskich praktyk do kościoła. Kim była Jezabel? Była żoną Achaba. Achab to Boży lud, tak? Był częścią Izraela, ale poślubił córkę króla Sydonu. I czyniąc to, zbliżył się do bóstwa, któremu oddawano tam cześć, w tym przypadku do Baala. Baal był takim bóstwem Fenicjan. Więc Achab, bardziej niż poprzedni królowie, oddał się oddawaniu czci bożkom. Budował domy dla Baala, ołtarze dla Baala. Miał nawet 400 proroków Baala. I oprócz Baala był też taki bożek nazwany Ashera, takie żeńskie bóstwo, królowa nieba, bogini płodności. I więc łącznie było to 450 proroków. 450 i 400, łącznie 950 proroków. Taka była sytuacja w Izraelu. I ta Jezabel, która poślubiła Ahaba, wprowadziła cały naród Izraela w pełne bałwochwalstwo i odstępstwo. I poprzez to wprowadziła wszelkiego rodzaju pogańskie praktyki w Boży lud. Więc jako taka jest obrazem Kościoła rzymskokatolickiego to, co ta kobieta uczyniła. Trzy kobiety w Ewangelii Mateusza, 13 rozdziale, Księga Objawienia, 2 i 17 rozdziale, to ta sama osoba. Trzy kobiety. Jeden. W Ewangelii Mateusza 13:33 kobieta bierze zakwas, Markusz o tym wspominał, symbolizujący to, co złe, heretyckie i pogańskie, i ukrywa go w trzech miarach pokarmu. Symbolizującego Chrystusa, który jest ofiarą z pokarmów przynoszącą zaspokojenie Bogu i człowiekowi. Więc jest to jedna z wielu niegodziwych rzeczy. No, co to tam możemy wiedzieć? No, troszeczkę zakwasu mieszasz z przednią mąką. W taki sposób łatwiej to spożyć. Co w tym złego? Tutaj mamy źródło tego upadku. Wprowadzenie tego, co heretyckie, pogańskie, i połączenie tego, pomieszanie tego z tym, co z Chrystusa. Aby łatwiej to było przyjąć. Mówię wam, nawet ta myśl, ta praktyka, żeby coś łatwiej było przyjąć. To nie znaczy, że ma to być bardziej zrozumiałe. Żeby było łatwiej rozwodnić prawdę, pójść na kompromis ze Słowem Bożym. Uczynić tak, żeby ludzie łatwiej mogli to przyjąć. Jedyny sposób to umieszczenie zakwasu, dodanie go do słowa przez przekręcenie słowa. Co za zakwas został wprowadzony? Dwa. Kobieta ta jest wielką nierządnicą w 17 rozdziale Księgi Objawienia, która miesza obrzydliwości z boskimi rzeczami. Pamiętacie, ona sama, ta nierządnica była przyozdobiona w co? W złoto. Złoto oznacza boską naturę. Była odziana w złoto. W rękach miała złoty kielich. Problem polegał na tym, że w tym kielichu było co? Obrzydlistwo jej nierządu. Oto pomieszanie. Na zewnątrz przyglądamy się temu, to coś pięknego, miłego, nawet boskiego. To jest tam Bóg, jest tam imię Chrystusa, jest tam Jezus, jest tam Biblia. My, katolicy, wierzymy w to, tak jak wy. Ale wewnątrz to zupełnie inna historia. Ten Chrystus, który jest czystą ofiarą z pokarmów, który oznacza doskonałe człowieczeństwo i postępowanie Pana, teraz co? Został pomany z tym zakwasem. Trzy. Te trzy kobiety odnoszą się do kościoła rzymskokatolickiego, który dodaje zakwas do przedniej mąki, jest nierządnicą dosiadającą bestii, a także Jezabel, kalającą chrześcijaństwo. Odstępczy kościół to nierządnica, wypełniona wszelkiego rodzaju nierządem i bałwochwalstwem. I to czyni ją obrzydliwą. W Starym Testamencie obrzydliwością dla Jahwe było oddawanie czci bożkom. Oddawanie czci bożkom bez wątpienia prowadzi do nierządu, gdzie ma miejsce bałwochwalstwo, zawsze pojawia się nierząd. Powinniśmy wiedzieć, że to bałwochwalstwo i nierząd w przypadku Kościoła rzymskokatolickiego to nie jedynie nierząd duchowy, ale także fizyczny. Fizyczne bożki, ikony, relikty i fizyczny nierząd. Nawet czytać o tym zabrudzać się. Nie chcę o tym nawet mówić. I to się dzieje przez ostatnich 15 wieków. To po prostu fakty. W Księdze Objawienia 2.20 Pan wskazuje, że odstępczy Kościół jest samozwańczą prorokinią i naucza pańskie sługi oraz prowadzi je na manowce. Była tak niegodziwa. Nie tylko nauczała tego, co niegodziwe, ale prowadziła pańskich niewolników, uwodziła pańskich niewolników, pańskie sługi, by popełniali nierząd i spożywali pokarmy składane w ofierze bożkom. Jeden, odstępczy Kościół jest samozwańczą prorokinią, która uważa się za upoważnioną do przemawiania w imieniu Boga. Domaga się, by ludzie słuchali jej zamiast Boga. Dwa, w świetle zasady zawartej w Nowym Testamencie Pan nigdy nie pozwala kobiecie nauczać z władzą. Ciąg dalszy. A, podobnie, samemu Kościołowi nie wolno nauczać, ponieważ w oczach Pana Kościół stoi na pozycji kobiety. Jedynie Pan jest mężczyzną, tym, który ma prawo nauczać i mówić tak albo nie, zgadzać się bądź się nie zgadzać. Widzicie, bracia? Gdy Kościół twierdzi, że ma władzę, jest na pozycji tego, by nauczać, jest to Jezabel. Gdy Kościół mówi, mając pozycję kobiety, uważa, że ma władzę, by kierować Bożym ludem w taki sposób, w ten, że mówiąc, że ludzie muszą słuchać Kościoła, to Jezabel. To nie jest Pan. Jeżeli chodzi o papieża, jest coś takiego jak nieomylność papieża. Ponieważ posiada tą tą piotrową supremację, odziedziczył władzę Piotra. Daje mu taką pozycję, żeby móc powiedzieć Bożemu ludowi, co mają robić, co mają słuchać, i to jest nieomylne. Więc poza Pismem Świętym jest jeszcze inne źródło, które określa, co jest właściwe, a co jest niewłaściwe. Z autorytetem mówi się, tak mówi Kościół. W Kościele rzymskokatolickim tak jest mówione. My mówimy, słowo mówi. Tak? Mówimy, Bóg mówi. Amen. Mówimy, Pan mówi. Nawet Pan powiedział, napisane jest. Ale oto człowiek, który jest tak zwiedziony, tak jedno z szatanem, że robi co? Mówi, że co ja mówię, jest Słowem, które musicie słuchać. Dlatego Kościół ma teraz najwyższą władzę. Przywłaszcza sobie Bożą władzę. I to, czego uczy, to wszystko to, te pogańskie, odstępcze nauki. B. Kościół rzymskokatolicki to nauczająca kobieta. Odstępczy kościół sam naucza i doprowadza wyznawców do słuchania Jego, a nie świętego Słowa Bożego. Wyznawcy ci są odurzeni Jego heretyckim, religijnym nauczaniem. Czytamy w 17 rozdziale Księgi Objawienia, że królowie ziemi upijają się jej winem. To nie różni się od tego, że kobieta dosypuje jakiegoś narkotyku i powoduje, że popełnia z nią cudzołóstwo. Ta toksyczna substancja, to wino powoduje, że królowie ziemi zostają pochwyceni, podążają za nią. Ludzie wydający się trzeźwego umysłu, wykształceni, teraz przyjmują to i wierzą w te wszystkie rzeczy nie do uwierzenia. Te wszystkie zabobony to są głębiny szatana, tak tajemnicze. Trzeci punkt rzymski. Jak wynika z Księgi Objawienia 2:24, odstępczy Kościół naucza głębin szatańskich. Nie ma tutaj tronu ani Bożego zamieszkania. Mamy tu głębiny szatańskie. Z ciekawości poszukałem w Google głębiny Kościoła katolickiego. Tak wpisałem. Pierwsza strona, która pojawiła się jako pierwsza, wiecie co? Wyskoczyło? Witness Lee, studium życia Księgi Objawienia. Więc jestem dość przekonany, że jesteśmy na kolizji z Kościołem rzymskokatolickim. Wyszukując w podobny sposób, szybko znalazłem też prawowierność Kościoła Łomenanii. Powiedziałem, chwała Bogu. Musimy być stanowczy odnośnie tego. Nie chodzi mi o to, że mamy chodzić dookoła i robić jakieś zwariowane rzeczy. Nie o to mi chodzi. O tym nie mówię, ale musimy być całkowicie pewni w tym, żeby nie było ani krztyny tolerancji wobec Jezabel. Był taki kościół w Azji Mniejszej. Stał się taki. Czy to może się przydarzyć nam? Mam nadzieję, że nie, ale słowo mówi o tym. To jest ostrzeżenie. Czym są te głębiny szatańskie? Głębiny to głębokości w liście do Efezjan 3,18. W przenośni oznacza to tajemnicze rzeczy. W języku greckim to batos, to co głębokie. Katolicy lubią to, te głębokie, tajemnicze doktryny. B. Odstępczy Kościół ma wiele tajemnic lub głębokich doktryn. Są to głębiny szatańskie, tajemnicze nauki szatańskie, szatańska filozofia. Posłuchajcie tego. Tajemnicze nauki szatańskie, szatańska filozofia. W przypadku Smyrny była to synagoga szatana. W Pergamie był tam tron szatana, ale tutaj, w Tyjatyrze, odstępczym kościele, są głębiny. Musimy uznać, że te głębiny to coś gorszego, coś gorszego niż synagoga, coś gorszego niż tron. Odstępczy Kościół naucza szatańskich... tajemnic. Część z nas to byli katolicy. Może... Niektórzy z nas nie mają w ogóle pojęcia, jak straszny jest ten rzymski kościół. Więc zapisałem sobie kilka rzeczy. Wszystko to te głębiny. Tu bez żadnego jakiegoś konkretnego porządku po prostu wypisałem sobie. Są listę rzeczy, które wyznaje ten Kościół. Maria, która jest niepokalanie poczęta. W niebo wstąpienie Marii. Że udała się bezpośrednio do nieba po tym, jak umarła. Jest Matką Boga. Królowa Niebios. Jak Aszera. W Starym Testamencie. Wiecie, znacie ten, słyszeliście o tej słynnej książce Dwa Babilony i podobnych książkach. Tam znajdziecie wiele na ten temat. Wspomniałem już o nieomylności papieża. Oddawanie czci Marii, modlitwa do Marii, do świętych. Jednym ze świętych jest Buda. Te różne święta, Boże Narodzenie, narodziny Boga Słońca. Wielkanoc. Pielgrzymki. Procesje, pokuta, przejdźmy do spraw doktrynalnych, odrodzenie podczas chrztu, usprawiedliwienie przez uczynki, ofiara, mszy, same msze, czyściec, modlitwa za umarłych, żeby zmniejszyć ich cierpienia, wyznawanie, spowiedź kapłanom, oddawanie czci bożkom. Byłem w Watykanie, w katedrze świętego Piotra, tak? Znowu, jako turysta. Gdzieś tam się znalazłem, w jakiejś piwnicy, nie pamiętam. I myślę, że pamiętam właściwie. kogut, który zapiał tej nocy, kiedy Pan zaparł się Pana trzy razy, wtedy zapiał kogut, znaleźli stopę tego koguta i jest już tam. Śmiejemy się. To poważna rzecz, to co się dzieje. Różaniec, modlitwa różańcem, znak krzyża, świece, skąd pochodzą? Lampy, skąd pochodzą? A co z kapłanami, księżmi? Nazywanie kogoś, jakiegoś młodego człowieka ojcem. A co z tymi zakonami wszystkimi? I celibatem kleru. Pozostawanie w stanie bezżennym. Nie mówiąc już o autorytecie, suwerenności papieża, Watykanu, kraju, w ogóle to miasto Watykan, które ma stosunki dyplomatyczne z setkami narodów. To jest totalne małżeństwo. Więc nie chodzi mi o to, żebym to teraz miał wchodzić. Chciałem wam tylko pokazać, że to jest coś gorszego od Pergamu. Przejdźmy dalej. Odstępczy Kościół stał się ucieleśnieniem szatana. Właściwy Kościół to ciało Chrystusa, natomiast odszczepinczy Kościół ucieleśnienie szatana. Chrystus mieszka w Kościele, alleluja, natomiast szatan w przebiegły sposób zamieszkuje w odstępczym Kościele w postaci nauk głębin szatańskich. Mówię wam, kluczem w tym liście są nauki Jezabel. To nauczanie, które prowadzi sługi na manowce. To nauczanie, które zawiera w sobie głębiny szatańskie. Takie ważne, bracia i siostry, żebyśmy trzymali się właściwej nauki, nauki apostolskiej. To nie jest błaha rzecz. Popełnimy mały błąd, jak w Efezie. Będziemy nauczać inaczej, choć trochę. Skończymy w Tyjatyrze. Odstępczy Kościół naucza tajemnic, ale nie tych obnych w Nowym Testamencie, dotyczących Bożej ekonomii. My także uczymy tajemnic, tajemnicy Chrystusa, tajemnicy Boga, wielkiej tajemnicy. Ale wszystkie te tajemnice związane są, dotyczą Bożej ekonomii. Nie tak jak te tajemnice w Tyjatyrze. D. Szatan posługuje się religią synagogi, światem podległym swojemu tronowi i filozofią szatańskich tajemnic, by uszkodzić i zepsuć Kościół. Bracia, niektórzy z nas, którzy nie mieliśmy styczności z tą sferą, nie wiemy, nie zdajemy sobie sprawy, jak jest to niegodziwe. Dzisiaj z 7 miliardów ludzi na Ziemi, ponad miliard to znawcy katolicyzmu. Przyjmują wszystko, co Kościół do wierzenia podaje. To całkowicie zepsuło Kościół Boży. C. Mamy tutaj cytat z Studium Życia Księgi Rodzaju. Każdy, kto ma serce dla Pana i Jego odzyskiwania, musi dogłębnie poznać ten odstępczy Kościół. Tak jak ona opuściła Pana, my musimy opuścić ją. Wyjdź z niej, ludu mój. Takie jest słowo. Nie, żeby mieć z nią związek, rozmawiać, mieć z nią związek, wyjdź z niej, abyście nie mieli udziału w jej grzechach. 4. To mówi Syn Boży, który ma oczy jak płomień ognia, a stopy Jego podobne są do lśniącego brązu. To Chrystus, który mówi do Tyjatyry. Jest Synem Bożym. Jego oczy są niczym płomień ognia, a stopy niczym lśniący brąz. A odstępczy Kościół rzymskokatolicki mocno akcentuje Chrystusa jako Syna Marii. Dlatego Pan mówi tutaj w odstępczej herezji, że jest Synem Boga. Zapomnijmy o Marii. Maria była biologiczną matką z ciała. Urodziła Jezusa, żeby dać Jezusowi ciało i krew. Jest On Synem Bożym, Synem Boga. 1. To, że Chrystus jest Synem Bożym, wskazuje na Boży wyraz, wynik, wypływ. Zmienić to na... Zmiana na Syna Marii, to zmienia wszystko. Boży Syn, wyraz Boga, wynik Boga, wypływ Boga. Ten, który był na łonie Ojca, ogłosił Boga. A. Od strony Bożego istnienia Chrystus jest Jego jako Jego ucieleśnienie jest kompletnym Bogiem. Od strony Bożego wyniku, wypływu, Chrystus jest Synem Bożym. Jest zarówno korzeniem, jak i odroślą, gałęzią. Jest samym Bogiem. B. Chrystus, ucieleśnienie Boga, jest powiązane z Jego istnieniem. Natomiast Chrystus jako Syn Boży powiązany jest z Bożym wyrazem. Jest On tutaj obydwoma, jest istnieniem, bo w istnieniu jest ucieleśnieniem Boga, w wyrazie jest Bożym Synem. Ewangelia Jana ma za cel zaświadczyć, że Jezus jest Chrystusem i Synem Bożym. A Chrystus to tytuł Pana związany z pełnionym urzędem, Jego misją. Syn Boży zaś to tytuł, który łączy się z Jego osobą. To Ewangelia Mateusza 16:16. Piotr ujrzał to objawienie. B. Jego osoba to kwestia Bożego życia, misja zaś kwestia Bożego dzieła. On jest Synem, żeby być Bożym Chrystusem. To wyznajemy odnośnie Chrystusa, odnośnie osoby Chrystusa i odnośnie dzieła Chrystusa. Co Kościół katolicki całkowicie zanieczyścił. B. Gdy Pan rozprawia się z odstępczym Kościołem, Kościół w Tyjatyrze mówi o sobie jako tym, który ma oczy podobne do płomienia ognia, a stopy do lśniącego brązu. 1. Odstępczy Kościół musi być sądzony przez jego przeszukujące oczy i stąpające stopy. 2. A wszystkie Kościoły poznają, że ja jestem ten, co przenika wewnętrzne części i serca. Chcę powiedzieć tyle, bracia. Oczy jak płomień ognia to Chrystus, który ma 7 oczu, by obserwować, przenikać, przeszukiwać, obnażać i przez to osądzać, przez oświecenie. Oczy te oznaczają boski sąd. Nasz Bóg jest ogniem trawiącym, osądzającym ogniem, a Jego tron to płonący ogień. Płonący strumień wypływa z Niego. To widzimy w Księdze Daniela. Więc wszystko to mówi nam, że te oczy tego, który patrzy na Tyjatyrę, służy sądowi. Tylko Pergam i Tyjatyra, tylko do Pergamu i do Tyjatyry Pan przychodzi jako sędzia. Do pierwszego z tych kościołów jako ten, który ma miecz wychodzący z jego ust, a do tego kościoła jego oczy są niczym płomień ognia, a stopy niczym brąz. To także pokazuje, oznacza Boży sąd. Chrystus był doskonały, był wydoskonalony. Jego postępowanie uprawnia go do wydania sądu. I poprzez to wszystkie kościoły będą wiedziały, że jest tym, który bada wewnętrzne części i serca. Punkt piąty. Księga Objawienia 2:26-28 zawiera pańską obietnicę dla zwycięzcy. Pan mówi, mówię do was, pozostałym, którzyście w Tyjaterze. Pamiętacie, było 3000, które nie zgięło swoich, 7000, których nie zgięło swoich kolan przed Baalem. Do pozostałym, którzy w Tyjaterze, wszystkim, którzy nie macie tej nauki, którzy nie poznaliście, jak mówią, szatańskich głębin, Pan daje im tę obietnicę. Zwycięzcy dam władzę nad narodami, laską żelazną będzie ich pasał. 1. Panowanie z Chrystusem nad narodami w tysiącletnim królestwie stanowi nagrodę dla zwycięzców. 2. Ta obietnica Pana mocno wskazuje, że ci, którzy nie odpowiedzą na Jego wezwanie do przezwyciężania opadłego chrześcijaństwa, nie będą, w tym wypadku Tyjatyrze, Kościoła Rzymskokatolickiego, nie będą mieli udziału w panowaniu w tysiącletnim królestwie. 3. W tysiącletnim królestwie władca jest pasterzem. 4. W Psalmie 2:9 Bóg dał Chrystusowi władzę panowania nad narodami. W Księdze Objawienia 2:26 Chrystus daje zwycięzcom tę samą władzę. Przechodzimy do punktu B, żeby zakończyć to poselstwo. I dam mu gwiazdę poranną. Teraz przechodzę do części pozytywnej. Dam mu gwiazdę poranną i powiem za moim bratem. Możemy sobie z tego nie zdawać sprawy, ale to także sposób, żeby przezwyciężyć. To jest sposób. Mieć dziś poranną gwiazdę, doświadczać porannej gwiazdy teraz, gdy znajdujemy się pośród ciemności, zupełnych ciemności. 1. Jeśli weźmiemy pod uwagę typy Chrystusa, Biblia rozpoczyna od Niego jako światła i kończy na Nim jako gwieździe porannej. Od Księgi Rodzaju po Księgę Objawienia. Jestem korzeniem i odroślą Dawida. Jestem jasną, świecącą gwiazdą poranną. Pod koniec Biblii czytamy o tym. Ale na początku Nowego Testamentu była także gwiazda. Gwiazdą był Chrystus, który... Była to gwiazda Chrystusa, za którą podążali magowie, żeby zlokalizować Jezusa. Jest on także gwiazdą Jakuba. Ta poranna gwiazda pojawia się w najciemniejszej godzinie, po północy, przed świtem. Wskazuje to, że Chrystus pojawi się jako jasna poranna gwiazda w najciemniejszym okresie, tuż przed końcem tego wieku. Wiecie, bracia, ta poranna gwiazda, Chińczycy nazywają gwiazdą dzienną. To gwiazda, która pojawia się krótko przed najciemniejszym okresem, przed świtem. Pojawia się na chwilę, później nie widać już i wstaje słońce. Nie ma już gwiazd. Więc ta poranna gwiazda jest pełna znaczenia. Ukazanie się gwiazdy jest tylko tymczasowe, przez krótki czas. I ona pojawia się w najciemniejszym okresie. Przed świtem. Wszystko to odnosi się do tego wieku, do końca tego wieku, który poprzedza nadchodzący wiek. To pomaga, to wszystko jest przed powrotem Pana. I wszyscy wiemy, że gdy Pan przyjdzie ustanowić swoje królestwo, przyjdzie jako Słońce Sprawiedliwości. To będzie wschód dnia. Wszyscy zobaczą Słońce. Ale dla tych, którzy widzą Go jako poranną gwiazdę, On będzie miał dla nich ukryte przejście. Ci, którzy są czujni, ci, którzy się przygotowują, którzy czekają na Jego powrót, Chrystus przyjdzie do nich jako poranna gwiazda jeszcze przed zakończeniem tego wieku. Dwa. Jako jasna gwiazda poranna pojawi się tylko przed zwycięzcami, którzy czuwają, przygotowują się i czekają na Niego. Moi bracia, w jaki sposób zwyciężyć? W jaki sposób zwyciężyć? Pan przemówił do mnie w bardzo świeży sposób. Czy wciąż dziś czekasz na mój powrót? Czy już zapomniałeś o tym? Czy prowadzisz takie życie Kościoła z dnia na dzień? Czy, jak siostra Barber, może za rogiem domu spotkam Go? Czy żyjemy w stanie oczekiwania, przygotowania się, czekania na powrót Pana? Czy też jesteśmy zakorzenieni, zasadzeni w tej ziemi? Niegotowi, nieprzygotowani, niewyczekujący. Ten, który czeka, Pan będzie poranną gwiazdą. Potajemnie da siebie jako gwiazdę poranną tym, którzy kochają Go, czuwają i czekają na Niego, żeby pierwsi zakosztowali, jak świeża jest Jego obecność, gdy powróci On po długiej nieobecności. Drodzy bracia, jesteśmy wiodącymi braćmi, współpracownikami, ale jak wygląda nasze doświadczenie świeżości Jego obecności w dniu dzisiejszym? Czy szukamy tej obecności? Czy ta obecność jest dla nas czymś świeżym? Czy jest to przedsmak Jego powrotu? B. To zachęci ich do szukania szczerze Pańskiej obecności i czuwania, żeby mogli oni stanąć przed Nim, gdy wróci potajemnie. Pamiętajcie, to tylko będzie dla małej liczby tych, którzy czekają i są czujni. Obyśmy byli tymi, którzy w taki sposób żyją, prowadzą życie Kościoła. Obyśmy pomagali świętym żyć też w taki sposób. Musimy przygotować się na potajemnie pojawienie się Pana jako gwiazdy porannej. Punkt trzeci. W świetle drugiego listu Piotra 1,19, jeśli zważamy na prorockie słowo, dzień w nas zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w naszych sercach. Drodzy bracia, podczas tego weekendu zwracamy uwagę na słowo proroctwa, czyż nie? Ale nie przyjmujmy tego wszystkiego jako nauk, jako doktryn, jak wolni bracia, którzy dzielili się między sobą, rozważając proroctwa. Raczej zważajmy na prorockie słowo, zwracajmy uwagę na żywe słowo i zagłębiajmy się w nie, aż gwiazda poranna w nas wzejdzie i coś z niebios na nas zaświeci. Czuję, że w kościołach, w Pańskim odzyskiwaniu potrzebujemy wielkiego powrotu do słowa w ten sposób. Mamy słowo. Mamy nawet prorockie słowo. Ale mówię o sposobie, w jaki podchodzimy do tego słowa, naszej postawy wobec tego słowa. Czy zwracamy na niego uwagę, tak jak Piotr nas do tego nawoływał? Jeżeli tak, to światło będzie nas oświecało, będzie kierowało nami, w jaki sposób mamy żyć i gdzie mamy się udawać. I wprowadzi coś, i wtedy poranna gwiazda wzejdzie w naszych sercach. W pewnym sensie Pan przychodzi bez swojej parusji, ale z drugiej strony Pan powraca, Pan przychodzi, powraca do nas w naszym wnętrzu jako jasna, świecąca gwiazda. Gdy spędzamy czas z Panem, powinniśmy się modlić Jego Słowem, a gdy jesteśmy w Jego obecności, po prostu potrzebujemy tego doświadczenia. Musimy przychodzić do pewnego Słowa i otwierać na nie całych siebie, aż Chrystus, który jest poranną gwiazdą, w nas wzejdzie i na nas zaświeci. Bądźmy, miejmy jasność. Jeżeli to Słowo, jeżeli nie te drogocenne obietnice Pana, nie przyjmiemy ich w taki sposób, one staną się światłem. Jeżeli je przyjmiemy, one staną się światłem. Będziemy mieli poranną gwiazdę. Ale jeżeli tak nie podejdziemy, rozminiemy się z Jego powrotem. Utracimy Jego powrót w tajemnicy. Więc taki jest Kościół w tej aterze. Amen. Mówiłem braciom, że bardzo ciężko będzie zastosować to Słowo do nas, ale tak czy owak, tak jest to Słowo. Pomódlmy się przez moment, a następnie będziemy składali świadectwo.